Witam Państwa serdecznie. Mam małą pretensję do organizatorów, że to moje spotkanie dzisiaj nie jest tylko z paniami, a jutro by przyszła jakaś zakonnica i spotkała się z panami. To też by była ciekawa doświadczenie, ale może coś takiego zorganizujemy. Natomiast dzisiaj mamy temat bierny, mierny, ale wierny, słynne BMW. I teraz tak, zanim się spróbuję z tym zmierzyć, to w znaczeniu tradycyjnym jasne to jest, że niektórzy lubią takich ludzi. Prochu nie wymyśli, ale zawsze będzie po mojej stronie. Czy to po dobrej mojej stronie, czy to po złej mojej stronie, ale zawsze mi będzie przytakiwał. No, niektórzy lubią mieć takich przyjaciół. Natomiast w ogóle to ten zestaw jest niespójny, bo tak w ogóle w życiu nie może być tak, że ktoś jest bierny, wierny, mierny i wierny. Jeśli ktoś jest wierny, wierny mąż, wierna żona, wierny żołnierz, wierny ksiądz, wierna siostra zakonna, wierny przyjaciel, to on nie może być mierny i nie może być bierny. To jest duża robota duchowa, żeby wytrwać w życiu w wierności przy ojczyźnie, kościele, o tym będziemy mówić, przy przyjaciołach właśnie, czy przy znajomych. I teraz, jaki powinien być chrześcijanin? No oczywiście pytanie jest tutaj prawie retoryczne, czy chrześcijanin powinien być bierny, mierny? Wierny powinien być. Nawet się mówi, wierni jesteśmy, my o ludziach świeckich, chociaż my wszyscy powinniśmy być wierni, my księża powinniśmy być wzorem wierności. Przyjrzyjmy się, jakich ludzi powoływał Pan Jezus. To jest bardzo ciekawe kryteria. Według jakich kryteriów on szedł, to jest nieprawdopodobne, zaskakujące. Jakich wybierał Jezus? Otóż czy starał się wybrać tych, którzy byli pobożni, delikatni, subtelni, inteligentni, elokwentni? No nie za bardzo. On wybierał ludzi i w ogóle Pan Bóg wybiera ludzi, nie tylko Jezus apostołów, według pragnień. Słynna książka Eldridge'a Podróż pragnień otworzyła mi oczy na to, że Jezus i Pan Bóg wzywa do swojego dzieła tych, którzy są spragnieni. I to na razie obojętnie czego spragnieni, tylko żeby być spragnionym. Co pisał Izajasz, to jeszcze Stary Testament. O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie i spożywajcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie i spożywajcie bez płacenia za wino i mleko. Niezły apel. Kupujcie wino bez płacenia. I wreszcie Pan Jezus. Jeśli kto jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Proszę zwrócić, jeśli ktoś jest spragniony, niech przyjdzie do mnie. Nie jesteś spragniony, nie przychodź do Pana Jezusa. Pan Jezus szuka spragnionych. I mówił to wyraźnie. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. I teraz proszę zwrócić uwagę, jakich on wybrał sobie wspólników. Nie będę charakteryzował wszystkich 12 apostołów, ale Jakub i Jan mieli niezłą ksywkę, synowie gromu. Ja zawsze sobie tak wyobrażam, droga panno, jakbyś przyprowadziła swojego chłopaka do domu i powiedziała, babciu, pozwól, syn gromu. Ale oni mieli od razu, pamiętacie, jak w jednej wiosce nie przyjęli Jezusa, to oni mieli jedno rozwiązanie. Huknąć tą wioskę piorunem, opróżnić w prych, to krótka piłka była. Poza tym pamiętacie, że to właśnie oni byli tymi, za których się mama wstawiała. Panie Jezus, zrób, żeby moi synowie siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej stronie. Oni to pragnienia po mamusiu odziedziczyli. Ja nie wiem, czy któraś z was, ze studentek Akademii Medycznej już ma przekazane od mamusi, ma zostać ministrem zdrowia w 2030, bo jak inaczej, to ci nie przepiszę domu. Ale to jest pragnienie. Przyjść do Jezusa i powiedzieć, ja chcę siedzieć po twojej lewej i prawej stronie. Kogo jeszcze spragnionego wybrał? No Judasza niestety wybrał. Znaczy niestety, to był dobry wybór, bo Judasz był spragniony. To się potem okazało, jak on był spragniony. Kochał tą kasę niemiłosiernie. Dwóch takich spragnionych wybrał. Jeszcze Mateusza. Mateusz to mi się podoba. Jest napisane, że kiedy Jezus był w mieście, całe tłumy do Niego waliły. No Jezus w mieście. My to sobie możemy przypomnieć, jak papież był, prawda? Ludzie z drabinami, ze stołkami, wszyscy walą na papieża. Jezus jest w mieście, wszyscy tłuką się do Jezusa, żeby się do Niego dostać, żeby uzdrowił. A Mateusz co? Siedzi i liczy kasę w swojej komorze celnej. Nawet nie wyszedł, rozumiecie? Wyobrażacie sobie, że tutaj papież na stadionie dziesięciolecia, a ktoś na Szoliborzu, kurczę, rzodkiewkę sprzedaje w tym momencie. Po 3,60. Ten to lubił kasę. Nawet nie wyszedł z komory celnej, żeby popatrzeć na Jezusa. Siedzi i Pan Jezus na niego spojrzał, mówi, popatrzcie, wszyscy polecieli do Jezusa, a Jezus się rozejrzał, mówi, ten do mnie nie poszedł. Chodź na apostoła. Także, ale to nie znaczy, że macie przestać chodzić do kościoła. Tylko rozszyfruj. A Piotr? No ten to już był mistrz pragnienia. On chciał być wszystkim. Manitu, winetu, w ogóle. On miecz w ogóle po wodzie chciał chodzić. No, on ciągle ma jakieś pomysły. Ja zawsze to, co mówię, ja się bardzo cieszę, że mi rodzice dali na imię Piotr, bo jemu, on podejmował dużo inicjatyw i nic mu nie wychodziło. Popatrzcie, Piotrowi nic nie wyszło. Chciał chodzić po wodzie, skąpał się. Chciał Jezusa zawrócić z drogi, usłyszał iść przed szatanie. Chciał walczyć mieczem, Piotrusiu, schowaj ten miecz. Miał różne pomysły. On tylko jedno umiał, chciałbym to umieć, wracać. Judasz tego nie umiał. Piotr potrafił wracać. Judasz wolał się iść powiesić, ale nie wrócić. I w ogóle apostołowie to byli fajni ludzie, bo jak kiedyś pokłócili się, Jezus im zadał pytanie, o czym to rozmawialiście w drodze? A oni milczeli, bo się pokłócili, który z nich jest większy. Który z nich jest większy. Poza tym powołał Szawła. Co mówił Szaweł? Już potem święty Paweł. Gorliwością przebijałem wszystkich. Nie było takiego napaleńca, żeby rżnąć chrześcijan. Gorliwością przewyższałem wszystkich. Dyszał z żądzą zabijania. Wiecie, my mamy różne pragnienia. Wy też macie pragnienia. Ja mam pragnienia. Ktoś tam was chce sobie kupić jakiś ciuch. Ktoś tam chce na wakacje pojechać, skądś medycynę. Ale czy ktoś z was może powiedzieć, dyszę żądzą pragnienia? Kurde, jak widzę jogurta Danona, po prostu... To nie to, że ja chcę. Ja po prostu dyszę. Te ekspedientki się zamykają za ladą. I Pan Bóg popatrzył. Patrzcie, jedyny taki morderca chrześcijan w tamtych czasach. I Pan Bóg patrzy, ty będziesz apostołem. Ten, co dyszał żądzą zabijania. To jest nieprawdopodobne kryterium Pana Boga. Ale właśnie tu chodzi o pragnienia. Czy ty bardzo pragniesz? Zszokowany byłem stwierdzeniem, że święty człowiek i wielki grzesznik zbudowany jest z tego samego, z pragnień. Dlatego Pan Jezus powiedział, że prostytutki, cinkciarze wejdą przed nami, bo oni pragną. Nam się nieraz nic nie chce, a prostytutki już o 3 rano w pracy, o 12. I nie narzekają. Znaczy, narzekają niektóre, ale na godziny pracy nie narzekają. Łatwiej grzesznika przerobić na świętego niż takiego, co mu się nic nie chce. Jezus szuka szalonych, szalenie spragnionych ludzi. Pierwsze kryterium. Dlaczego? I dlatego wybierał rybaków. Oczywiście nie wszyscy, ale tych rybaków tam było sporo. Dlatego, że chrześcijaństwo to jest pascha, to jest przejście, to jest ruch, to jest dynamizm. Rybacy byli silni psychicznie. Taki rybak nie wejdzie na łódź i powie, ojej, tu woda kapie. Często pracowali w nocy, ryzykowali życie. Poza tym nieraz musieli uznać to, że nic nie złowili. No, nie dało się tego ukryć. Przechodzili przez burzę na morzu i patrzyli w to, co niewidzialne. I teraz właśnie stawiam. Chrześcijaństwo jest religią dla ludzi zachłannych. Proszę Państwa, my mamy ten problem, że my jesteśmy za mało zachłanni. Zawsze to powtarzam, że jak jestem gdzieś w Polsce, czy w Krakowie, czy w Gdańsku, to słyszę te same słowa, szczególnie od mam i od babć. Proszę księdza, ja to się tylko modlę, żeby to moje dziecko zdrowe było. Żeby mi się wnusio dobrze chował. Żeby się dostał do te studia i tak dalej. Mówię, kurczę, czy pani jakąś hodowlę prowadzi? Żeby się tylko dobrze chował? Jak ja bym miał takiego synka, wnuka jak pani, to ja bym chciał z nim żyć wiecznie. To jest zachłanność. Chrześcijaństwo jest dla tych wariatów, co chcą żyć wiecznie. Co chcą spotkać zmarłego ojca, zmarłe dziecko. A my mówimy tylko, żeby, prawda... Jak w przykładzie Franza Krencera w książce Taka jest nasza wiara, co przychodzi facet na stację i mówi, poproszę bilet pierwszej klasy. A dokąd? Nieważne, tylko żeby była pierwsza klasa. Tobie jest różnica, czy jedziesz do Koziej Wólki, czy do Nowego Jorku. To ja bym wolał Nowy Jork zobaczyć. My chcemy po prostu za mało. Dlatego my się z Panem Bogiem nie dogadamy, nie dogadujemy. Pan Bóg mówi, co mówi Pan Bóg? Psalmista woła. Ukaż mi ścieżkę życia. Pełnię radości u Ciebie, rozkosze na wieki po Twojej prawicy. Proszę Państwa, ktoś się z Państwa dzisiaj modlił o rozkosze wieczne po Bożej prawicy. O rozkosze wieczne. Małżonkowie wiedzą, o czym mówię. A my mówimy, żeby 3+ z tego kolokwium było. Żeby Gośka wróciła do mnie. Żeby nie padało, kurczę, bo mi się buty rozkleiły. Nie, no to... O to wszystko się można modlić, ale Pan Bóg mówi rozkosze wieczne po Twojej prawicy. Rozkosze wieczne po Twojej prawicy. I dlatego wielu ludzi przychodzi, co to w kościele jest? Psychologia jakaś jest? A ten ksiądz się w ogóle nie zna, kiepsko mówi. Ale ten ksiądz daje życie wieczne w sakramentach. My chcemy za mało i to jest nasz problem. Siostra Faustyna kiedyś robiła na szydełku i mówiła, Panie Jezu, jedno oczko, jeden grzesznik z czysta do nieba. Jedno oczko, jeden grzesznik z czysta do nieba. A Jezus mówi, Faustyno, zachłanna jesteś. A ona mówi, jedno oczko, ale mówi, rozszyfrowałaś mnie. Ja nie umiem dawać mało. Wiecie jak, dlaczego się z Jezusem nie możemy dogadać? Bo On nie umie dawać mało. Zapraszasz kumpla na imieniny, mówisz, może mi bukiecik lilii przyniesie, a on, kurde, ci z fortepianem, z pianinem, z sekcją dętą. Jezus nie umie dawać mało. Popatrzcie, Jezus byłby fatalnym dyrektorem ekonomicznym. Jak rozmnażał chleb, przecież był Bogiem, to wiedział, powinien rozmnożyć co do kajzerki, równo. 7 koszów ułomków zostało. Jeśli ktoś z was prowadzi kuchnię i mu po sobocie zostaje 7 koszów chleba, to każdy powie, jak ty to, nie umiesz przewidzieć, ile kupić tego chleba? Zobacz, ile ci zostało. Piwa nie zostanie, to już panowie się postawią. Ale poważnie, no. Przelewały, stągwie napełnili, popatrzcie, w Piśmie Świętym każde słowo jest ważne, nie ma. Stągwie napełnili, jak? Aż po brzegi. Menisk wypukły. Pan Jezus nie używał koniakówek, bo tam się leje na samo dno. Menisk wypukły. Poważnie. Może ktoś z was mówi, nie mogę się dogadać z Jezusem. Bo ja go proszę, żeby mi trochę odwagi dał, żeby troszkę mi było lżej. A Jezus mówi, co znaczy troszkę? Jakie to słowo jest troszkę? I z tym się tutaj nie możemy dogadać. Faustyna rozszyfrowała Pana Jezusa. Dynamis, obfitość. Jeszcze co jest w Jezusie fantastyczne? A propos, że on ciągle spieszył się do Jerozolimy. Jest to w świętym Marku. Jak szli do Jerozolimy, Jezus wyprzedzał wszystkich tak, że aż byli strwożeni. Rozumiecie? Apostołowie mieli Piotra. Co ten Jezus tak biegnie do tej Jerozolimy? On się ciągle spieszył. Ten dynamit. Tak samo jak nie miał czasu na głupie rozmowy. Jak przychodzili do Jezusa ludzie tak pogadać, co tam Panie Jezus słychać, wszystko w porządku, w rodzinie, w pracy, tam dobrze się układa. Jezus od razu zmieniał temat. Jak się nie nawrócicie, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Żeby się nawrócić, trzeba się nawrócić z wody. On od razu zmieniał temat, bo nie ma czasu na głupie gadki. Bo jestem tu chwilę w tym miasteczku, muszę wam to zostawić, testament, nową dobrą nowinę. Co chciał szatan osiągnąć, kusząc Jezusa na pustyni? Zatrzymać Jezusa. To mnie ojciec Sali na rekolekcjach u świętej Anny wprowadził w osłupienie, pomówiąc, że szatan kusił Jezusa do dobrego. Do jakiego dobrego? Szatan miał do Jezusa taką ofertę. Panie Jezu, jesteś Bogiem, Synem Bożym, wszystko możesz. Daj ludziom chleb. Daj ludziom mieszkania. Daj ludziom zdrowie. Daj ludziom szczęście. Wszyscy cię będą kochać. Będziesz największym cesarzem na świecie. Tylko wieczności mi nie dawaj. Zatrzymaj się na chlebie, zatrzymaj się na urodzie, zatrzymaj się na zdrowiu. A Jezus powiedział, idź precz, szatanie. Ja im dam coś większego. Oj, tu szatan powiedział, to stoczymy bitwę na śmierć i życie. Jezus chciał i świat chce nas zatrzymać. Najważniejsze, żebyś miał linię. 57 kilo, wiesz, żebyś miał w pasie tyle i tyle. Najważniejsze, że te studia, to są najważniejsze studia. Skoncentruj całe życie na studiach. Skoncentruj całe życie, twój chłopak to jest twój Bóg. On cię zbawi, zobaczysz. Będzie się zbawiał. Przez 25 lat życia małżeńskiego. Jezus się spieszył i poszedł dalej. A więc proszę zwrócić uwagę, co mamy. Mamy dwa, zmierzam do tego, mamy dwie rzeczywistości. Chrześcijaństwo, dynamis, Matka Boża, ciągle w drodze. Chrześcijaństwo, popatrzcie, nie ma ani jednej sceny z Nazaretu. Józef siedział w fotelu, pykał fajkę. Maryja szydełkowała. Jezus robił babki z piasku. Albo im zginął. Albo poszli do niego, mówili, że postradał zmysły. Albo uciekali, wyszli na chwilę na spis, wrócili za parę lat, bo musiał Herod umrzeć. To jest ciągły ruch. Zwróćcie uwagę, jakie my mamy wypaczone spojrzenie Kościoła. Może i Kościół na to zasługuje, ale ja pamiętam taką sąsiadkę, miałem starszą panią, już chyba nie żyje, bo jej dawno nie widziałem, na moim rodzinnym podwórku mieszkała i zawsze jak mnie widziała, to taką minę robiła. Piotrusiu, jak ty żeś dobrze wybrał, żeś na księdza poszedłeś. Spokój masz, ciszę masz, brewiarz sobie odmówisz, różaniec, tak pomodlisz się, ja tu lecę, biskup mnie uszanił, ząb mnie boli, młodzież dzwoni, coś tam gdzieś na parafii. Ty masz ciszę, spokój, więc ja mówię, mam ciszę i spokój. Nie chciałem, ale zwróćcie uwagę. Przecież na przykład, jakbym was zapytał, co będziecie robić w niebie? Dlaczego w niebie jest fajnie? Co tam jest? Jeden pan chodził na scholkę do parafii, scholkę, którą prowadziła pani Helena, która katowała dzieci gamami i kanonami, ale rodzice kazali, to chodził na tą scholkę i kiedyś usłyszał, że w niebie będziemy wiecznie chwalić Pana Boga śpiewem. I powiedział, Boże, 10 miliardów lat z Panią Heleną. Co będziemy robić w niebie? Dlaczego w niebie jest fajnie? Będziemy tak chodzić. Witaj, siostro. Pamiętasz? Byłyśmy kiedyś na Uniwersytecie Medycznym. Pamiętam cię, pamiętam. Zadanie, co będziemy robić w niebie? Więc mamy z jednej strony przejęcie, dynamizm. Ale uwaga, jeśli dynamizm, jeśli ruch, to otwarcie. Proszę Państwa, ja przyjechałem tutaj i ryzykuję. Wy też żeście wyszli z domów i ryzykujecie. Że coś się nie uda, że wam autobus, że zgubicie komórkę, że coś palne może zdarzyć się, różne rzeczy mogą. Jak się odkrywasz, jak zaczynasz działać, to się pomylisz, to ci coś nie wyjdzie, skompromitujesz. I dlatego wielu ludzi siedzi zamkniętych w swoim świecie. Oni wchodzą na ring tylko wtedy, kiedy nokautują. Jak cię zapytają 2 razy 2, mogę wstać. 4. Super. Ale pierwiastek z 17? Nie, dziękuję. Wielu ludzi, jak się odkrywasz, to się pomylisz. To się skompromitujesz. Dlatego jeśli chcesz być aktywny, musisz być pokorny. Pyszni siedzą za filarem. Pyszni siedzą w domach. Pyszni siedzą pozamykani, bo oni się absolutnie nie dopuszczają myśli, że się mogą w czymś pomylić, że mogą popełnić jakiś błąd. Pamiętam, opowiadam to 150 razy, ale 151 opowiem. Jak mnie zaprosiły siostry franciszkanki Służebnice Krzyża na opłatek, na choinkę dla dzieci z zespołem Downa, dla dzieci niewidomych. Ja się tych dzieci potwornie przestraszyłem. Bo tych dzieci się nie da pousadzać tak jak was. Te dzieci biegały, chodziły, krzyczały. I siostry mówią, proszę księdza, ja trochę na gitarze grałem. Niech ksiądz zagra jakąś kolędę dzieciom. Chwileczkę, stroję instrument. Ale proszę księdza, jakąś kolędę, tam wśród tej ciszy. Momencik, gemi nie stroi. Proszę księdza, ale szybko, bo to wszystko... Ja się po prostu bałem tych dzieci, się chowałem za to strojenie. Podszedł taki muminek, skośne oczy, przechylił główkę, mówi do mnie, ty, wal w te druty, bo jak ty nie walniesz, to ja walnę. I tak ze mnie zeszło powietrze. Wiecie, dlaczego ludzie się boją dzieci? Bo dzieci zdejmują nam głowy z korony, korony z głowy. Korony z głowy. Jeszcze tu dzisiaj będzie jeden maluch. Więc trzeba odkryć się, trzeba być pokornym. Natomiast z drugiej strony mamy stagnację, ukrycie, bezpieczeństwo, zamknięcie, pychę. Siedzę w domu i jestem komentatorem całego świata. Ludzie się ubierają w dyżurne poglądy, ludzie się ubierają w ubraniach. Nawet to w ubraniach widać, to jest schowane. Te miłośniczki golfów, rozpuszczonych włosów na jedno oko, za długie rękawy, polar, suwak po oczy. Siedzi Winnetu, kurczę. Eldridge pisze, że o jednym facecie, który bardzo nie lubił bajki o Kopciuszku. Bo Kopciuszek se siedział w piwnicy, czy tam w kuchni, i obierał kartofle. A nagle przychodzi królewicz, każe mu być pięknym, każe mu wyjść na bal. Przepraszam, gdybym teraz powiedział pani i pani, proszę tutaj, przyjdzie zaraz manikurzystka, odwstawi krawiec tu i zatańczy pani nam sama tak tu w tej pięknej, długiej sukni. O Jezu, proszę księdza, to ja wolę tamten mój 17 rząd. Ja się nie chcę pokazywać, ja się nie chcę odkrywać. Ja się wolę właśnie zamknąć. Kwiat, jeśli kwitnie, ryzykuje, że ktoś go zerwie. Dziewczyny, zakwitnij, ryzykujesz, może się do ciebie jakiś psychopata zacząć przystawiać. Może, tak, słuchajcie, przystojne dziewczyny mają dużo kłopotów w życiu. Mają dużo kłopotów. Ja zapamiętałem dwa filmy. Ta filozofia pyszna takiego zamknięcia się, takiej asekuracji. Pierwszy to kultowy mój film, Czterej Pancerni. Pamiętacie, jak Tomuś odstrzelił minę na wodzie? No i odstrzelił minę na wodzie, dobrze, uratował komuś życie, ale Fichura mówi, ty, skąd ty masz karabin? I zaczęli się szarpać. I stary Czereśniak mówi do Tomusia, Tomuś, po coś się rwał? Po coś się rwał z tą miną? Trzeba było cicho siedzieć, jedziemy sobie tą tratwą czy tam barką, wszystko jest w porządku, po coś się rwał? I szatan do ciebie to mówi, tak, zachciało ci się chodzić na spotkania azowe, tak? To, żeś się z księdzem pokłócił, to jaki będzie repertuar nam przy święty. I po coś się rwał? Zobacz, wszyscy sobie siedzą cicho po domach, pilocik w ręku, a tobie się zachciało ewangelizować parafię. I zobacz, teraz masz awanturę. Widzisz, po coś się rwał? Po coś się rwała? Szukali wolontariuszy, pojechałaś, zaziębiłaś się tylko i po coś się rwała? Trzeba siedzieć w domciu. Jak miłość oglądać. A drugi to taki, to był chyba jakiś taki radziecki film, jak młody chłopak szedł do wojska i matka mu mówiła, tylko się nie odzywaj, obserwuj. Chodzą tacy obserwatorzy, komentatorzy. Tacy, co wszystko krytykują. U mnie w parafii rodzinnej był taki pan kościelny, pan Henio, no w sumie fajny facet, ale on miał mistrzowsko opanowane nie angażować się. Myśmy tam latali z gitarami, mikrofony, jakieś przedłużacze. Panie Heniu, pan pożyczy nam ten głośnik, bo tam do kolumny nam się spalił. Ja mogę dać, ja nie wiem, ja nic nie wiem. Ja mogę dać, ale jakby proboszcz pytał, ja nic nie wiem. Panie Heniu, śrubokręt nam potrzebny. Ja mogę dać, ale ja nie wiem. Wyróbcie, co chcecie, na waszą odpowiedzialność kręćcie tym śrubokrętem. Komentatorzy, a manifestujący. Ja nie za PiS-em, ja nie za PO, ja nie za PSL-em, ja za nikim. Za kim jesteś? Za sobą jestem. Nawet, przepraszam, ja szanuję ludzi, którzy przynajmniej mówią, jestem za tą partią i będę jej bronił. Partia popełnia błędy, każda. I musisz wtedy bronić. Ja za nikim. Pamiętam, albo ci ludzie często wycofani, tacy pozostający w stagnacji, są to ludzie często jednej wielkiej krytyki. Pamiętajcie to powiedzenie, które jak ja sobie przypominam, to mnie ciarki przechodzą. Jak ktoś idzie do piekła, to dla niego wszystko już na ziemi jest piekłem. Jak ktoś idzie do nieba, to dla niego wszystko na ziemi jest niebem. Jak ktoś tak strasznie dużo narzeka, krytykuje wszystko. Ale to są mistrzowie świata w krytyce. Wiecie, nic się nie podoba, nic. Ja przepraszam, powiem o księdzu jednym, już nie żyje, pomódlcie się za niego. Kiedyś tam u sióstr zakonnych jednych byłem. I z tym księdzem żeśmy razem w refektarzu jedli posiłki. 3 razy dziennie się z nim spotykamy. On był dobry człowiek, tylko tak jakoś manifestował tą swoją niezależność i strasznie krytykował te zakonnice. A te zakonnice to, a te zakonnice. I w którymś momencie ja mówię, nie, Pawlukiewicz, broń sióstr. I on zaczął przy którymś obiedzie, a te zakonnice to, to, a to, to. Ja mówię, proszę księdza, ale powiedzmy szczerze, uczciwie. Młode dziewczyny, niektóre z nich po studiach, znają języki. Od 6 rano z wiadrami, bo siostry miały gospodarstwo, z tymi pomyjami, do tych świń, do tych krów. No trzeba powiedzieć, jest to poświęcenie. A po co latają do tych świń? Świnia musi spać. A jak one latają, to świnie budzą. Świnia się denerwuje i nie tuczy się. Poddałem się. Nic, po prostu nic. Ale to jest właśnie to, że wszystko skrytykuje. Ten za wysoki, ten za niski, a takie czerwone ma ubrania, a ten zielony, a to takie nieładne wszystko. Bardzo mi się spodobał chwyt jednego z księży, że zostanę przy przykładzie księży. Jak pracowałem w seminarium, mieliśmy taki właśnie refektarz dla nas, księży opiekunów, profesorów, wychowawców. No i wiecie, często się zdarzało, że ktoś mówił, ja uważam, że trzeba by klerykom zorganizować taki kurs historii. A ktoś mówi, ja uważam, że klerykom trzeba by zorganizować taką pielgrzymkę do głównych sanktuariów w Polsce. Ja uważam, że należałoby wprowadzić jeszcze takie zajęcia. I każdy miał pomysły. I ksiądz rektor wtedy powiedział tak, proszę księży, przyjmujemy taką zasadę. Kto rzuca pomysł, ten go realizuje. Dobra? Proszę Państwa, ilość pomysłów spadła o 90%. Niektórzy mówili, ja uważam, że klerycy powinni... Cukier poproszę. Nie podoba ci się na Akademii Medycznej? Dobra, Solideo przyjmuje. Załóż organizację swoją własną. Idź do rektora, pogadaj, co możemy zrobić. Natomiast 4. kawka, 2. papieros. Ta Akademia jest beznadziejna. Masz pomysł, to go realizuj. Właśnie pomysły, te projekty, do których nigdy się nie dotkniemy... To jest taka iluzja, to jest po prostu Matrix. Ale że zostanę jeszcze przy duchownych. Jeśli chodzi o Kościół, rzeczywiście, proszę Państwa, od edyktu mediolańskiego takie masy napłynęły do Kościoła, że trzeba było trochę produkcję niestety taśmową prowadzić chrześcijan i formacje. Zajęli się tym duchowni i nastąpił bardzo mocny rozdział na duchownych i na świeckich. I księża rzeczywiście w dużym stopniu jakoś zdominowali duszpasterstwo. Wierni byli tylko od posłuszeństwa, od wykonywania poleceń wiernych. Poleceń księży. To się oczywiście zmienia. Posłuszeństwo wiernych osiągnęło nieprawdopodobny stopień nieraz i zaufanie, że jak ksiądz coś powie, to trzeba robić. Pamiętam na chrzcie u świętego Michała, jeszcze w dawnym rycie, ksiądz namaszczał pierś dziecka olejem. Nie tylko ręce i głowę, ale też pierś dziecka i mówi na jednym chrzcie jeden ksiądz, proszę rozpiąć bluzeczkę. Nie pani. A kobieta jak usłyszała, to była gotowa się rozebrać tam przy ołtarzu. Proszę Państwa, to się na szczęście zmienia. Ja pamiętam, przepraszam, ja nie wiem, czy ten przykład ma to jakiś sens. Byłem na Jasnej Górze. No i jak to się zdarza, nawet na Jasnej Górze poszukałem miejsca za potrzebą fizjologiczną. I wychodzę, a tam stoją puszki, żeby wrzucić pieniążek. Więc ja wyjąłem pieniążek i wrzuciłem do puszki. Byłem w sutannie. A ta pani mówi, ksiądz wrzuca? Przecież to wszystko wasze jest. To my świeccy mamy wrzucać pieniążki. A to przecież wasze. Ja powiedziałem, kurde, mam Jasną Górę. Moja Jasna Góra. Otóż nie, wszystko jest nasze. Natomiast przestrzegałbym przed taką kontrakcją, że ktoś mówi, no tak, do tej pory to świeccy w kościele nie mieli nic do gadania, ale w tej chwili to już bierzemy wszystko w swoje ręce. Proszę Państwa, ostrożnie i rozsądnie. Ksiądz, zanim zostanie proboszczem, to jest 6 lat w seminarium, jeszcze potem z 15 lat jest wikariuszem i dopiero biskup powierza mu parafię najczęściej malutką. Ja zawsze to mówię. 6 lat jesteś w seminarium, formacja, dzień i noc cię formują i po 6 latach formacji biskup mówi, pójdziesz na parafię jako wikary i tam dostaniesz odpowiedzialność za ministrantów. Będziesz z nimi grał w piłkę, uczył jak się żegna. Po 6 latach formacji, po 15 następnych latach formacji mówi, a teraz pójdziesz na parafię. 1500 zł, 1500 ludzi, jeziórki. No bo wszystko to nasze. I tam będziesz, masz już 45 lat, dostaniesz opiekę nad taką parafią. Ja pokazuję, jak jest trudna sprawa przygotować kogoś. A nieraz przychodzą 2 dziewczyny, ona ma lat 18, druga 17. Mówi, proszę księdza, chcieliśmy zorganizować taką tutaj ewangelizację. To jest gośka, ona będzie liderką, ja jestem Ewka, będę jej zastępczynią. Prosimy tu ogłosić, że nabór przeprowadzamy i gośka z Ewką chcą już być liderkami grup, już są, i będzie prowadzić takie rozmowy duchowe, takie indywidualne i zbiorowe, będziemy głosić konferencje. Z całą ochotą się chcę powiedzieć, dziewczyny, macie świetny pomysł, dobra, tylko na razie zacznijcie od kwiatków. Zacznijcie od tego, że rozniesiecie paczki starszym ludziom w Wielki Piątek, ale no nie liderstwo, bo w kościele niektórzy właśnie widzą ten stołek przede wszystkim i do niego zbierają. Ja to rozumiem, że każdy z nas chce coś znaczyć, no ale przez ten czas przygotowania. Jak poszedłem do seminarium, to sobie kupiłem papeterię na pierwszym roku. Kleryk pierwszego roku wyższego metropolitalnego seminarium duchownego i zacząłem pisać listy. List do Ursynowian. Bracia, miłujcie się. Autentycznie, zacząłem pisać listy do moich kolegów i koleżanek. Gosia, kochaj Chrystusa. Marek, nie pij tyle. I poszedłem do spowiednika. Mówię, ojcze, jestem na pierwszym roku i już prowadzę ewangelizację. On miał taki gest poprawienia okularów i zawsze mówił, chłopiec. I jeszcze coś miał z nosem. Chłopiec. Łacina, pierwsza koniugacja, a papeterię do śmieci. Radykalne, żadnych listów, żadnej ewangelizacji. Łacina, sprzątanie toalet, granie w ping-ponga i spać o 10:00. A jak... No właśnie, my byśmy chcieli działać, ale to trzeba się liczyć. Ja tu apeluję, nie będę tego tematu ciągnął, ale będę apelował o taki rozsądek i o nie, że jak ktoś przeczytał w internecie dwa artykuły teologiczne, to już się nadaje na lidera grupy. Zresztą mi lekarze mówią, wszyscy studenci Akademii Medycznej, zobaczycie, teraz jest strasznie trudno leczyć ludzi, bo gościu zanim pójdzie do szpitala, to sobie w internecie poczyta, na co jest chory i co mu dają. Lekarz przychodzi, a on mówi, proszę mi zapisać to, 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 to. Wszyscy są specjalistami przez internet teraz, od medycyny, od duchowości, a wiecie, że to nie jest takie proste. Teraz dojdę do tego tematu, żeby być aktywnym w Kościele, żeby pójść jak Jezus, apostołowie za Jezusem, z wielkim pragnieniem, optymizmem. No ale wiecie, zapytałem tutaj koleżanki z Solideo, ile was jest na uczelni? Wydawał się taka uczelnia, tyle ludzi, to pewnie te 60, ze 180, 8 osób. I my nieraz mówimy, to tak obciachowo, taka jakaś mała enklawa, prawda, jakaś niszowa grupa. Sam z kumplem będę w parafii. Chodziłem na spotkania, to 5 osób jakieś przychodziło. No i co z tego, że 5 osób? Jezus powiedział, gdzie 2 albo 3 się zbierze, tam ja jestem. Chcę wam powiedzieć wartość świadectwa. Dotykam tutaj tematu, który chyba dla was jest ważny. Dla nas księży on jest nie taki doświadczalny, że spotykacie się z ludźmi, którzy śmieją się z waszej wiary, którzy kpią, nawet może w rodzinie. Ojciec, co ty tak latasz do tego kościoła? Co ty tak latasz? Już ci księża w tej głowie mącą. Już ci koleżanki ci mówią, o Gośka, ty pobożna, jesteś na zakonnicę, pójdziesz, bo ty to naprawdę, nic z tych rzeczy, nic naprawdę, nic z tych rzeczy. I po prostu ilu ludzi mi mówiło, proszę księdza, ja w pracy sobie kiedyś postanowiłem Matkę Bożą postawić koło komputera. Facet mi w banku mówił, na Puławskiej. Postanowiłem sobie Matkę Bożą postawić. W moim pokoju dostali szajby po prostu. A, pobożnić, ty schowaj te obrazki, a może jutro jeszcze krzyż jakiś przyniesiesz, co? Może świeczki zaczniesz tu palić. Proszę księdza, złamałem się, schowałem. Kurczę, żebym sobie, przepraszam Państwa, że on mi mówi, żebym sobie gołą babę postawił, to by mi dali święty spokój, a na Matkę Bożą oszaleli. I może macie takie, przyjedzie wujek na te, i już pierwszy temat, no i słyszeliście, co ten kościół, ile ci księża zarabiają, teraz ta komisja majątkowa, to... I ty mówisz, powinienem w zasadzie kościoła bronić, ale co się będę wtrącał, zaraz ciotka stanie po jego stronie i... Proszę Państwa, czy jest być sens samotnym chrześcijaninem? Czy że nas jest 8 na uczelnię, czy nas jest kilka osób? Jest. Ja nie będę teologii tutaj wielkiej rozwijał. Powiem wam jeden przykład. Ojciec Jarosz opowiadał. Przyszedł do niego kiedyś człowiek i mówi, ojcze, ja pracowałem kiedyś w takim zakładzie bardzo skomunizowanym. Tam w zasadzie wszyscy byli partyjni. I mieliśmy na oddziale faceta, który był jeden niepartyjny, wierzący. Oczywiście nie awansował, był świetnym specjalistą, ale nie awansował. Myśmy się z niego nabijali. Był taki, ale że nikt go nie wyrzucił, bo on był świetny fachowiec. Ojcze, ja miałem trzy dni temu, czy trzy tygodnie temu, dachowanie, jechałem samochodem. I przeleciałem przez barierkę, samochód dachował i zatrzymał się na dachu, a ja nogami do góry, przygnieciony samochód, ledwo mogę tu głowę, za kierownicę się tak trzymam. Ojcze, ja się bałem, że w każdej chwili iskra dojdzie do baku z benzyną i po mnie będzie pieczony kurczak po prostu. I wiecie, co zacząłem robić? Ja nie jestem niewierzący. Ja się zacząłem modlić, ja zacząłem mówić tak, Panie Boże, nie wiem, czy Ty jesteś, ale ten mój kolega z pracy, to on mówił, że on się modlił. Panie Boże, znaczy kolego z pracy, Panie Boże, Boże mojego kolegi z pracy, zlituj się nade mną. I go wyciągnęli. Za 30 lat ktoś może pomyśli o Twoim świadectwie. I powie po 30 latach, miałem taką koleżankę, mówiłem, że jest nawiedzona, ale ona naprawdę nie głupia. Tak mi przykro, że tyle jej dokoczałem. Ludzie nasze świadectwo zaniosą w dal. W historię swojego życia. Warto być świadkiem do końca. Warto być świadkiem do końca. Pamiętajcie, my jesteśmy podziemną armią świata. W Polsce niby mamy 94% chrześcijan, ale wiecie, ile jest chrześcijan, to trudno policzyć. Tym bardziej, że sprawa jest zmienna. Dzisiaj możesz być chrześcijaninem, jutro już nie. Pojutrze możesz wrócić do kościoła. To jest bardzo płynne. Ale chcę powiedzieć teorię Kongara. My jesteśmy podziemna armia świata. Mianowicie, jeśli jest jakiś kraj, i na ten kraj napadnie zły sąsiad i podbije ten kraj, tak jak Niemcy podbili Polskę w 1939. To społeczeństwo dzieli się na trzy grupy. Pierwsza grupa to są ci, co zaczynają walczyć z okupantem. Armia Krajowa, tam jakaś Armia Ludowa, no podziemie. Oni walczą z okupantem. To jest w sumie nieduża część. Ja nie znam się, trzeba by historyka zapytać, ile w Polsce, jaki procent ludzi podjął walkę z Niemcami. Druga grupa, równie niewielka, idzie na kolaborację. Zaczyna współpracować z okupantem. A trzecia grupa, największa, żyje. Co ludzie robili w czasie okupacji? Chodzili do pracy, orali pora. No oczywiście ta okupacja się na nich odbijała jakoś. Oni tego Hitlera przeklinali. Ale oni po prostu żyli. Ani nie kolaborowali z Niemcami, ani nie prowadzili żadnej wojny. I teraz wracam do przykładu. Kiedy wróci król na czele odbudowanej armii i wyzwoli państwo, to co zrobi? Kolaborantów wytraci. Tych, co walczyli, odznaczy. A co ta reszta? Będzie miała wolność. Oni też będą mieli wolność, chociaż nie walczyli. W Polsce jest to samo. Jest grupa kolaborantów, która kolaboruje z szatanem. Świadomie rozwajają chrześcijaństwo. Świadomie kłamią. Jest grupa podziemnej armii świata. Jak tych 8 osób tutaj, którzy zorganizowali tą konferencję. A reszta mówi, żyje się. No, nie jestem aniołem, ale no, staram się być porządnym człowiekiem. Jest wiele osób takich w Polsce. Ale my, chrześcijanie, jesteśmy podziemną armią świata i Chrystusowi ta armia podziemna, chociaż nieliczna, chociaż nie odnosi spektakularnego sukcesu, bo spektakularny sukces nad złem będzie dopiero w dzień paruzy, kiedy Chrystus wróci na czele aniołów, na koniu białym, a z jego ust miecz wychodzi. Pamiętajcie, nie martw się, że nas jest mało, niewiele osób. To jest nieistotne. Przede wszystkim pamiętajcie, mecz się skończył. Jezus wygrał na Golgocie. Świat już jest zbawiony, już jest po meczu. Tylko te łobuzy wychodzą ze stadionu, jeszcze próbują nas kopnąć. Ale Chrystus wygrał. Dlatego my tak często wpadamy w jakąś taką, jakiś kompleks właśnie. że nas zakrzyczą, że nas zagadają. Ja może parę rad wam, jak macie takie środowisko, żeby się przygotować do tych rozmów i zaczepek. W większości one nie mają sensu. Ten pan mi opowiadał, że tak nieraz siedział przy biurku i tak, z tej strony ty, a ten kościół to te wyprawy krzyżowe. Więc ja mówię, jeśli chodzi o wyprawy krzyżowe, a tu już z drugiej strony ty, a inkwizycja to co? No wiesz, inkwizycja, a tu z trzeciej strony ty, a księża jak się prowadzą? Co w Stanach Zjednoczonych się dzieje? I on mówi, zaraz ci powiem o wyprawach krzyżowych. Jeśli chodzi o inkwizycję, znaczy się te pedofilia wśród księży. Czy te rozmowy nie mają sensu? Chcesz pogadać o wyprawach krzyżowych? Wpadnij do mnie w piątek, ja się przygotuję i pogadamy w cztery oczy o wyprawach krzyżowych. Ty chcesz pogadać o inkwizycji? Środa 17, rynek Starego Miasta. Ja się przygotuję i pogadam o inkwizycji. Większość rozmów o Kościele to jest taki bełkot metodologiczny, że to w ogóle nie ma sensu. Ale niektórzy mówią, a ten papież, co to podobno był kobietą, to co... A ja mówię, nie słyszałem. A, nie słyszałeś. Widzisz, czyli Eucharystia nie jest prawdziwa. Pismo Święte jest pełne błędów. Kościół to są zboczeńcy. Ja wielu rzeczy nie wiem. Ja kończyłem teologię, ale ja wielu rzeczy nie wiem. Do wielu rozmów musiałem się przygotować. I takie bronienie Kościoła można mieć... Wiecie, bo te różne zadziorne akcje wobec nas idą według pewnych schematów. Jeśli ktoś ci mówi, udowodnij, że Pan Bóg jest. No udowodnij, no proszę, udowodnij, że Pan Bóg jest. Krótka piłka, udowodnij, że nie ma. Czekam. Nie dać się sprowokować. Pamiętajcie, i nawet z tymi, którzy Kościół atakują, nie toczyć wojen. Bo my często, ach mu przyda, nie odezwę się do niego normalnie, będę takie spojrzenia słała, że jak bazyliszek. Nie, idź mu kup ciastko. Pan Jezus mówi, jeśli ktoś jest przeciwko tobie, to go, jeśli masz wroga, to go nakarm. Czegoś nie wiem, że jestem niedoskonały, że rzeczywiście księża się pogubili. No pogubili się, to jest tragedia, proszę Państwa. To jest tragedia. I teraz co, czy ten Kościół jest mój, że ja go będę ratował? Czy ten Kościół jest inny, że ja go skrytykuję i skreślę? Potrzeba więc Kościołowi ludzi żywych, autentycznych, takich wolnych od jakiejś paniki. Pamiętajcie, co napisał Eldridge. Nie pytaj się, co masz zrobić. Zapytaj się, co cię ożywia. Idź i zrób to, bo Kościołowi potrzeba ludzi żywych. Bo obraz jest rzeczywiście fatalny. I jeszcze raz powrócę to pragnienie. Dlatego się Pan Bóg nie może z nami dogadać, bo nie jesteś spragnionym. Ja to lubię tych spragnionych, to też mój taki ulubiony przykład. Ja mieszkam na parafii, ale nie jestem proboszczem, więc nie mam gospodyni, nie mam nawet dużego mieszkania, żeby zaprosić księży 20 na obiad. Więc jak przychodzą te moje imieniny, to biorę tą torbę, idę do delikatesów, kupię trochę owoców, jakieś tam ciastko, kupię tą wodę mineralną, Coca-Colę, jakąś butelkę wina, przychodzę, poustawiam to w swoje szklanki, popatrzę, poustawiam, no idzie pierwszy gość. Pierwszy gość idzie, ja tu tutaj wszystko przygotowałem. Siadaj, brachu, co słychać? Napijesz się czegoś? Zjesz coś? Dziękuję za ciasto. Za owoce dziękuję. Masz wodę mineralną, niegazowaną, nie z lodówki. Kurde, niech cię kule biją. Ja tu tachałem te ciastka, układałem. Ręce mi się polepiły od tego wszystkiego. Znacie tych ludzi, co manifestują? Poproszę wodę mineralną, bo ja to oczywiście, proszę Państwa, nic nie wiem. Nie dogada się Pan Jezus z takimi. Nie. Kto to jest chrześcijanin? Chrześcijanin to jest człowiek żywy, który jak wszystko robi, to żyje we wszystkim. Powtarzam, nieraz chrześcijanin, bo jak będzie grzeszył, taki dobry chrześcijanin, to też iskry pójdą. Pamiętacie tą historię, jak przyszedł proboszcz na nową parafię, objął parafię, ale stary parafianie go przywitali, nowi parafianie go przywitali pięknie, ale mówią, poprzednik to był proboszcz. No więc on tak, żeby nie kłócić atmosfery, mówi tak, no cieszę się, że mieliście takiego księdza. A on co, taki duszpasterz był dobry? Nie, nie, on to nie za bardzo. A budowniczy, oj nie, do tego to w ogóle się nie nadawał, nie odróżniał cegły od kielni. A z młodzieżą pracował. Nie, młodzież to go omijała szerokim łukiem. A z dzieci, może do dzieci taki był. Nie, dzieci to bały się go nawet, nie podchodziły do niego. No to co on był taki proboszcz, że tak go chwalicie? Proszę księdza, on jak szedł, to szedł. Wiecie, kto to jest chrześcijanin? Jak się śmiejesz, to się śmiejesz. Bo niektórzy to się śmieją półgębkiem. Ho, 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 ho. Bo to nie wypada tak. Jak płaczesz, to płaczesz. Jak jesz, to jesz. Jak pijesz... To jest jak się cieszysz, to się cieszysz. Mi się bardzo podobało, że przykładów księży będę trzymał. Ksiądz Aleksander Federowicz. On, mówili, że jak on odprawiał mszę świętą, wiecie, ksiądz obmywa ręce, to jest taki symboliczny gest, że ministrant polewa księdzu tam parę kropel wody. Ksiądz Federowicz kupił taki dzbanek i kazał się przy ołtarzu naprawdę lać wodę, mył ręce i nie brał takiej ściereczki, jak tam leży taki malutki, tylko brał ręcznik i wycierał ręce. Jak mówił Pan z wami, to nie mówił Pan z wami, tylko Pan z wami, ludzie, jak Pan jest z wami. Jak brał hostię, to się do niej uśmiechał. Ludzie mówili, jadę do Izabelina, po co? A bo tam jest taki ksiądz, co się śmieje do hostii. On jak szedł, to szedł. Jak biskup przyjechał na wizytację i stół zastawiony, obiad jest, ale tu księży mało. I biskup żartem mówi, no księże proboszczu, co Pan Jezus kazał zrobić, jak nie przyszli na ucztę? Kazał iść po biedaków. Federowicz mówi, o Jezu, zapomniałem. Za chwilę przyprowadził takich gości, że biskup się za portfel trzymał cały obiad. Proszę Państwa, zapamiętajcie sobie, jak szedł, to szedł. Tylko do dobrego. Jak ci się nie podoba, to proszę, mi się nie podoba. Jak mi się podoba, to bije brawo. A nie tak właśnie. Dobrze, a teraz nastąpi zmiana mojej koncepcji wizji chrześcijanina o 180 stopni. Czy to znaczy, że my mamy być superkomandosi, wyszkoleni, przeszkoleni, umiejący się zachować w każdej sytuacji, błyszczący intelektem, po prostu przechodzimy i za nas zostaje miazga? Nie, bo Jezus powiedział, patrząc na wdowę, która rzuciła grosz, ona najwięcej rzuciła. Chrystusa wojsko, wdowa, Zacheusz, paru apostołów, grzesznicy, prostytutki, Chrystusa wojsko. Pamiętajcie, to jest siła Kościoła, uboga wdowa. Jezus mówił, nie jak się staniecie komandosi, to wejdziecie do Królestwa Bożego. Jak się nie staniecie jak dzieci, a dzieci potrafią głosić Ewangelię. Dzieci nie są bierne, nie są mierne. Dzisiaj dzwoniłem do księdza, żeby sprawdzić przykład, żeby wam powiedzieć, że to jest święta prawda ten przykład. Pamiętacie Marcysię ze Złotopolskich? Ja nie pamiętam, jak się ta aktorka nazywała. Otóż ona była w banku ze swoim 4-letnim synkiem. A bardzo wierzące dziecko. Mama troszczy się o wychowanie religijne i synek 4-letni przejął się religią. I ona mówi, stoję w kolejce, a mój synek lata po banku. Podchodzi do faceta, co czek wypisuje i mówi, ty słyszałeś o Jezusie Chrystusie, który umarł dla naszego zbawienia? Facet znad okularów mówi, nie, nie czytałem. To poczytaj, bardzo ciekawe. Ten facet tego nie zapomni do końca życia. Kazania księży pozapomina, tego nie zapomni. Kamienie będą wołać, kamienie będą głosić Ewangelię Bożą, kamienie. Naszym sztandarem nie jest czołg, nie jest rakieta, wyrzutnia. Naszym sztandarem jest krzyż z umęczonym człowiekiem, bo to była potęga miłości. Pamiętajcie, my się z demonem nie bijemy na pięści, on na pięści nas pokona. My się z demonem nie bijemy na inteligencję, bo on na inteligencję nas pokona. My się z demonem bijemy na miłość i tu on jest słaby. Kochaj, nie daj się sprowokować. Demon chce cię właśnie wyciągnąć z miłości, żebyś zaczął się wkurzać. Mam takiego kolegę księdza, bardzo wysportowany, ale przepraszam za słowo, taki paker. I on mówi, wiesz, no głoszę tą Ewangelię, głoszę, ale jak oglądam filmy z Van Damme, Jezu, ja bym takich paru Van Damme'ów zatrudnił i puścił mnie w parafii, żeby tak zrobili porządek z tymi poganami, ale no nie można, trzeba ich kochać. Właśnie my... Pamiętajcie, niestety, to jest nasza droga, że my musimy przegrać. Przegrać, żeby wygrać. Kto chce ocalić swoje życie, musi je stracić. I dlatego ludzie wstydzą się świata. Piękny widok miałem, byłem teraz pierwszy raz w Nowym Jorku i chciałem zobaczyć Madison Square Garden. Wszystkie moje ukochane zespoły tam występowały. I poszedliśmy do tego Madison Square Garden z księdzem, który mnie tam zaprowadził. I był jakiś koncert i stała policja. I patrzę, stoi policjantka amerykańska, taka mulatka, śliczna dziewczyna, wielka, spluwa, gaz miotający, kajdanki, prawda? Jakaś radiostacja, ale naprawdę robiła wrażenie, że Boże drogi. I jak przechodziłem obok niej, to zdjęła czapkę, policyjną czapkę, żeby sobie włosy trochę z potu odciąć. I odchyliła czapkę. Patrzę, a na czapce, o, na denku, Matka Boska Fatimska, na pocztówce. Tak nosiła Matkę Bożą. Matka Boża przytulona do jej głowy. I to jest chrześcijanin. My możemy mieć talenty, zdolności, umiejętności. A wszystko, co robimy, to Matka Boża i Pan Jezus. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jesteście jak nieporadne dzieci. Bardzo mi się podobał ten przykład, kiedy pytali amerykańskiego milionera, jak został milionerem. Kupiłem jabłko. za 50 centów. Wyczyściłem, wychuchałem, troszeczkę dojrzało, sprzedałem za dolara. Kupiłem 2 jabłka. Wyczyściłem, wychuchałem, sprzedałem, kupiłem 4 jabłka. Potem już miałem 60 jabłek, czyściłem, chuchałem, miałem już 120 jabłek i wtedy umarła moja ciotka i zapisała mi 1 000 000 dolarów. Wiecie, jak to jest. My tak już na niebo zarabiam, już pacierze, już 6 rekolekcji ignacjańskie zaliczyłem. 1. stopień, 7. stopień, 12. stopień. A wtedy umarł Pan Jezus. Przyszedł i powiedział do ciebie, no religijny człowieku, chodź, zbawiłem cię. I to jest takie właśnie trudne, że my mamy schować miecz i mamy kochać wszystkich ludzi, lewicę, prawicę. To jest bieda naszego kościoła, że my się nie modlimy za prostytutki. Biję się w piersi, ja też nie. Znaczy prywatnie się modlę za tych, ale w kościołach nie pomodlimy się za dilerów narkotyków, tylko w intencji Benedykta XVI, jakby był najbardziej moralnie zagrożonym człowiekiem na świecie, nie? Pewnie z procy strzelaj, nieprzyzwoite filmy oglądają, się za niego modlimy. A tu prostytutki, wrogowie kościoła, producenci filmów pornograficznych. Zapomnieliśmy o tym, że mamy się za nich modlić. To jest pierwsza brygada Pana Jezusa. Zwalczyć pokusę wielkości. Idzie jakaś tam baranek jakiś ze słoniem. Mrówka ze słoniem po moście i mówi: słoniu, ale dudnimy. I my byśmy chcieli powiedzieć: Panie Boże, Ty mi troszeczkę pomożesz. Ja jestem zorientowany w życiu. Nie, to nie myśl, Panie Boże, że ja jestem taki niekumaty. Troszeczkę mi pomożesz i ja generalnie sobie poradzę w życiu. A Pan Bóg patrzy na ciebie jak na niemowlaka, który sika dalej niż widzi. Gdzie ty se pomożesz? Gdzie ty se pomożesz? Beze mnie nic uczynić nie możecie. Ktoś mówi, co ksiądz opowiada, beze mnie nic możecie? A wielu pogan, proszę, buduje, wnosi, wstawia. To jest nic. To jest nic. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Nasi wielcy bohaterowie, Maksymilian Kolbe, całe życie miał gorączkę. Kardynał Wyszyński, taki bohater, że jak jechał na pierwszą mszę, to się modlili, żeby chociaż tą pierwszą odprawił, bo taki miał stan zdrowia. Jan Paweł II, z roku na rok coraz bardziej bezradny, coraz bardziej niedowładny. To są nasi wrogowie. Moc w słabości się doskonali, ale potrzeba twardości też. Troszczyć się. No, znacie to powiedzenie. Rób tak, jakby wszystko zależało od ciebie. A pamiętaj, że wszystko zależy od Boga. Tu możesz mieć spluwę, tu możesz mieć spluwę, tu możesz mieć kajdanki, ale pod czapką miej obrazek z Matką Bożą. Wszystko zależy od tutaj, tu, na głowie. I dlatego tak nie powinno być w kościele, jak nieraz jest, że my księża, przyjdźcie w niedzielę do kościoła, no przyjdź na 11, a jak nie na 11, to na 12. O 13 jest bez kazania, przyjdź na wieczór, no błagam cię, przyjdź. Kto tu komu łachę robi? A ty się w ogóle nadajesz na chrześcijanina? Ty dasz radę? Ty umiesz przeżyć przez świętą? I to jest chwyt, że trzeba od tej strony podejść. W 1913 roku pewien podróżnik szukał towarzyszy na wyprawę na Antarktydę. W 1913 i napisał takie ogłoszenie. Mężczyźni jako ochotnicy, poszukiwani na niebezpieczną wyprawę. Niskie płace, nieludzkie zimno, długie miesiące w kompletnej ciemności. Szczęśliwy powrót wątpliwy. Możliwość zdobycia sławy i uznania, jeśli wyprawa się powiedzie. Zgłosiło się 5000 facetów. A my mówimy, przyjdź. Już jest wentylacja w kościele i ławki są i ładnie śpiewa organista. Przyjdziesz, błagam cię. A jak przyjdzie, to chciałem wam podziękować, żeście przyszli. Naprawdę, żeście przyszli. No chciałem wam podziękować, że Pan Jezus się cieszy, tupia ze szczęścia w niebie, żeście przyszli. I potem taki facet mówi, iść, nie iść. No może pójdę, no. Ale się spóźnię. Chrześcijaństwo jest to trudna, czarna robota. Pokazał to kardynał Wyszyński, pokazał to Maksymilian Kolbe, pokazał to Jan Paweł II. Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Powiedział ten uczeń do Jezusa, który chciał być jego uczniem. Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. I Jezus nie mówi, chwała Bogu, witaj w klubie, jak się cieszę. Tylko Jezus odpowiada, lisy mają nory, ptaki gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by mógł głowę oprzeć. Dziś chrześcijaństwo jest często reklamowane jako panadol ekstra. Przyjdź do kościoła, to się rozwiążą twoje problemy. Masz kłopoty małżeńskie? Kościół daje ci poradnie. Kłopoty wychowawcze? Kościół daje ci poradnie. Jesteś smutny? Przyjdź, przeprowadzimy tutaj jakąś retransmisję danych na nowo, żebyś był wesoły. Kościół nie jest panadol ekstra. Kościół to jest droga krzyża do nieskończonej miłości. Dlatego trzeba nie tyle stawiać pytanie, prosić, tylko pytać, czy się nadajesz do chrześcijaństwa. A czy są tacy ludzie? Ha! Jasne, że są. Są takie perełki. I te perełki trzeba wydobyć. Może ty jesteś taką perełką, jeszcze schowaną, jeszcze się boisz zakwitnąć, ale już czas, Chrystus wzywa. Opowiadałem często też, jak biskup Zawitkowski jechał na mszę świętą na pielgrzymkę warszawską akademicką. A wiecie, jak pielgrzymka jest we wsi, to stawia się posterunki na początku wsi i na końcu wsi, żeby samochody nie wjeżdżały, bo może dojść łatwo do tragedii. Biskup 5 rano jedzie na mszę świętą, stoi dziewczyna na fortierni, znaczy na tym w posterunku. Kierowca odkręcił szybę. Panienko, ksiądz biskup jedzie na mszę, także proszę tu się odsunąć. Zakaz wjazdu. Słuchaj, źle zrozumiałeś. Biskup Zawitkowski jedzie na mszę do pielgrzymów, także proszę odsunąć te plecaki, bo wjedziemy do wsi. Zakaz wjazdu. Gdzieś dopiero tu dzwonili do księdza Bartołda, że tu jakaś dziewczyna nie chce biskupa wpuścić. Msza się skończyła, biskup Zawitkowski mówi. Dzisiaj jedna dziewczynka tutaj nie chciała mnie wpuścić we wsi do pielgrzymów. Niech ona wstanie. Dziewczyna wstała cała drżąca, a biskup mówi, ja bym ją uczynił ministrem spraw wewnętrznych. Ona własnej matce nie przypuści podatków. Ona łapówy od ojca rodzonego nie weźmie. Całe 5000 ludzi owacja. Dla takiej skromnej dziewczyny, która pokazała, że są takie wyprawy, na których można zdobyć sławę. Jesteście Kościołem. Co by nie powiedzieć o panu Wałęsie, to kiedyś błysnął nieprawdopodobną inteligencją, obrazowością i wiarą. W 80 roku odbywają się rozmowy z komisji rządowej z robotnikami. I komisja rządowa chce rozcieńczać te postulaty robotników i mówią, chcecie mszę świętą w radiu? Ale msza święta w radiu, a to wiecie, to trzeba się zastanowić, tak od razu łapu-capu, msza święta w radiu, trzeba pogadać z Kościołem, niech się Kościół pierw wypowie, czy w ogóle sobie Kościół życzy mszę świętą w radiu. Wałęsa podszedł do okna, otworzył okno, a tam robotnicy siedzą w fufajkach, w kaloszach. Ludzie, chcecie mieć mszę świętą w radiu? Robotnicy mówią, no, wrócił pan Jagielski, Kościół się już wypowiedział. O, tu siedzi Kościół, proboszczowie, siostry zakonne. To jest Kościół. Jesteśmy Kościołem. A wielu ludzi ma odruch. Kościół to są czarni. Jeszcze jedną rzecz powiem. Bo być może z wielu z was gdzieś w głębi serca myśli tak. Ksiądz to agituje, żeby tak być aktywnym, żeby wyjść z siebie. Ale ja mam pewne swoje osobiste problemy i do tego jest mi Kościół potrzebny. Ja nie chcę tam działać w Kościele, jakieś tam solideo, jakieś tam świętanna, duszpasterstwa akademickie. Ja mam po prostu problemy z lękiem, z niską samooceną, z czystością, z dziewczyną. To ja wtedy... I pytam nieraz takich ludzi, no i ile lat już pracujesz nad tym swoim problemem? Na przykład z masturbacją. No już z 15, ale są lepsze dni, nawet nieraz parę tygodni, a potem wszystko wraca. Jak przyjdziesz do Kościoła tylko, żeby rozwiązać swój problem, a apostolstwo, aktywność w Kościele, jakaś odpowiedzialność, nie, to ja dziękuję, to księża niech sobie robią, niech, albo ci nawiedzeni z tych różnych grup i wspólnot. To ja ci powiem inaczej, właśnie się nigdy twój problem nie rozwiąże. Ja dokonałem, to jest odkrycie ostatnich moich miesięcy. Proszę Państwa, zadam Wam takie zadanie biblijne. Jest facet, ale chłop taki, że naprawdę jest wstawiony nieźle na drinku. A 200, 300, 400 metrów jest jego żona. Prawowita żona, uczciwa żona, która jeśli on tylko sobie zażyczy seksu, da mu od razu wszystko. Ten facet od wielu dni już z nią nie współżył. Wszystko jest po prostu na to, żeby się skleić. Żona prawowierna, alkohol, facet jest zdrowy, ona jest zdrowa, mieszka niedaleko, a on nie idzie do niej współżyć. Wiecie, o kim mówię? O Uriaszu. Dawid go upił, żeby poszedł do żony. Jeszcze go namawiał. No, to chyba odwiedzisz żonę. Ale on wiedział, że to był spisek. Znaczy, on nie wiedział, że to był spisek. Co go powstrzymało, żeby gościu, przepraszam za słowo, wybaczcie, napalony, normalny facet, żołnierz, nie tam jakiś asceta, nie poszedł do pięknej żony, która tu za ścianą prawie na niego czeka. Jedna rzecz go powstrzymała. Kumple z wojska. Nie pójdę do kobiety, bo moi kumple w tej chwili albo walczą, albo leżą gdzieś po kotem i śpią w jakichś tam rowach. A ja nie mogę iść do kobiety, sobie się z nią kochać. Chcesz opanować masturbację? To wywołaj wojnę. Z kumplami. I zacznij się tłuc z demonem. A wtedy zobaczysz siłę taką, jakiej Jerzyś jeszcze nie widział. Chcesz mieć rozwiązaną swoją niską samoocenę? To zostań sanitariuszką w Kościele i idź na wojnę. Tocz wojnę z demonem, z kłamstwem. A dopóki mówimy, kłamią, ale to nie moja sprawa. Tam się coś złego dzieje, ale to nie moja sprawa, ja się nie wtrącam. Ja mogę ten śrubokręt dać, ja nie wiem. Ja mogę ten śrubokręt dać, a co mnie tam obchodzi, co się dzieje? Jak odprawiałem mszę świętą u świętej Anny i kobieta w czasie przeistoczenia chciała mi zabrać hostię. Podeszła do prezbiterium i wyciągnęła rękę. Zaczęła mi ubliżać. Ja Pana Jezusa schowałem za siebie. Znaczy, to jeszcze nie był Pan Jezus, bo to było przed konsekracją. Hostię po prostu, chleb. I ją tak trzymam na rękę. A ona, dawaj klecho tą hostię, co wy tutaj? W kościele było 100 facetów. Ilu drgnęło, żeby mi pomóc? Nikt. Ciekawe, co księżula zrobi. A co to, mój kościół? To mój kościół? Czarni mają. Przecież wy wszystko macie, nie? Toalety na Jasnej Górze. A co mnie to obchodzi? Proboszcz tam jakiś wolontariuszy szuka. Gdzie to tam wolontariuszy? Już zaraz się kończy msza, ogłoszenia się kończą. Jak nie wywołasz wojny, nie dostaniesz tej siły. Przeczytajcie sobie historię Uriasza. Mnie to tąpnęło nieprawdopodobnie. Skąd mieć taką siłę? Kumple z wojska. Chrześcijanie to są kumple z wojska. Prawdziwi chrześcijanie, którzy toczą walkę. Wielu ludzi odrzuca, pamiętajcie też, nie denerwujmy się na tych, co odrzucają Kościół, bo oni są często bliżej Chrystusa niż my. Oni odrzucają głupie kazania w Kościele. Oni odrzucają tą demoralizację, oni odrzucają płciznę. Oczywiście nie wolno wylewać dziecka z kąpielą, często to jest dla nich pretekst. Niektórzy się bardzo cieszą, jak usłyszą, o coś złego się w kościele dzieje, mają pretekst do opuszczenia go. Ale niektórzy, Luter miał wiele racji przecież i ci, co odchodzą od kościoła, mają wiele racji, że tu się dzieją złe rzeczy. Dlatego my też nie wylewajmy dziecka z kąpielą, że jeśli ktoś krytykuje kościół, to jest mój wróg, a może to przyjaciel. Największym antyklerykałem na świecie był Jezus Chrystus. Tak jak on walił tym faryzeuszom. Groby pobielane jesteście. Ładny zwrot do człowieka. Grób pobielany jesteś. Robactwo wszelkie. My też tego nie lubimy i Kościół musimy odnawiać od środka, ale właśnie szukając sojuszników w Szawłach, w Judaszach. A propos nielubienia biurokracji w Kościele, to jeden z księży też się wkurzał, bo co roku dostawał tą samą ankietę z kurii, gdzie były te same pytania. Ja i w końcu się wkurzył i tą ankietę wypełnił tak. Pytanie, jaka jest odległość od kościoła na cmentarz? Napisał taka sama jak w zeszłym roku. Czy ma ksiądz jakieś zabytki w kościele? Mam, ja jestem zabytek. A ma ksiądz jakieś dzieła sztuki? Mój wikary to jest dzieło sztuki. No też się nam to nie podoba. I też się sprzeczamy tam z naszymi przełożonymi, że po co to, że to powinno być inaczej, że ta ewangelizacja Warszawy to powinna jakoś wyglądać inaczej. Są rzeczy, które można zmienić, są rzeczy, których nie zmienimy. I na koniec, żeby jeszcze dać przykład i świadectwo. Żyła kiedyś, nie tak dawno, umarła parę lat temu, pani Wanda Osowska. Pani Wanda Osowska przeszła przez obozy sowieckie i niemieckie, całą wojnę, okupację, walczyła chyba w powstaniu nawet. I w 87 czy 3 roku, papież był w Lublinie. I pani Wanda Osowska została wybrana, żeby nieść dary na mszy z papieżem. I ubrana w pasiaki, ci więźniowie założyli te stroje straszne swoje. I podchodzi do papieża. A papież pyta Jan Paweł II, kim pani jest? Wanda Osowska, żołnierz AK, więzień obozów sowieckich i niemieckich. Pani Wanda, pani dużo przeżyła. Niech pani to opowiada wszystko, co pani przeżyła ludziom, niech pani to głosi. Pani Wanda miała wtedy 60-70 lat, 60-70 lat, tak jest. Papież kazał. I zaczyna jeździć po szkołach, zaczyna jeździć po różnych ośrodkach i głosić to, co przeżyła. W seminariach duchownych głosiła rekolekcje. I kiedyś spotykam panią Wandę, to był marzec, pamiętam, ciepłe takie dni, spotykam panią Wandę, ja 2 metry, ponad 100, ona taka niziutka, pochylona, jak Goliat się z Dawidem spotkał. Pani Wando, co słychać? A no wszystko dobrze. Co pani porabia? Głoszę rekolekcje. Pani głosi rekolekcje, bo to Wielki Post. A gdzie pani głosi rekolekcje? A w zasadniczej budowlance. Na dźwięk nazwy tego ośrodka pedagogicznego gorąco mi się zrobiło. Za Chiny Ludowe bym nie poszedł tam głosić rekolekcji. Panie Wandziu, pani głosi w zasadniczej budowlance? Tak. I co? Słuchają pani? Chyba trochę słuchają, mówi. Bo dzisiaj w przerwie... A ja mówię, o czym pani mówi? O wojnie, o bohaterstwie. Najlepiej lubią słuchać o walkach ulicznych. I słuchają pani? Słuchają. Chyba słuchają, bo dzisiaj, proszę księdza, byłam w pokoju nauczycielskim na przerwie, żeby herbatkę wypić. Nauczyciel mówi, pani Wando, tu jakiś 3 chłopców z panią chce koniecznie porozmawiać. Wychodzę do nich, stoi takich 3 w marynarkach, poprawili marynarki. Mówią, pani Wandziu, jak pani myśli, jak teraz by była wojna, dalibyśmy radę? kurczę, 80 lat kobita, staruszka, i ona zapala w tych dzwońcach pytanie, czy oni by wygrali teraz wojnę. Kochani, jak ona dawała radę, to my nie damy rady? Czas zamknąć sklepik pod tytułem ja mogę, po coś się rwało i ruszyć. Nie wyjdzie ci? No jasne, że ci nie wyjdzie. Wiecie, dlaczego nikt z was nie schrzanił kazania w kościele? Bo nikt z was nie mówił. Wiecie, dlaczego ja nie oblałem żadnego egzaminu? Ja nie oblałem żadnego egzaminu na Akademii Medycznej. Byłem teraz na takich rekolekcjach dość długich. 8 dni trwały. Pierwszy raz w życiu poszedłem na całość. Ale rekolekcjonista mnie zaskoczył, zachwycił i rozbawił. Mówi, proszę państwa, przyjechaliście na zamknięte rekolekcje. I jak stąd będziecie wyjeżdżać, to będziecie mieli jeden tekst. Po chorobę mi były te rekolekcje. Miałem spokojne życie, to teraz mi się oczy otworzyły. Tak se napstrykałem biedy. Mówi, mieliście spokojne życie, a teraz Jezus z wami porozmawia. I to jest święta prawda. Jak cośkolwiek podejmiesz, to zaraz ci nie wyjdzie. Ale to jest błogosławione, taka nasza niedoskonałość. Takie nasze, a Duch Święty, Pocieszyciel, udzieli nam pomocy w tym, żebyśmy przegrali, po to, żebyśmy wygrali. No dobrze, to chyba wszystkie kartki. Dzięki serdecznie.